powiedzieć, że jako starsi rozmawiamy o tym i planujemy, że gdzieś na przełomie września i października będziemy mieli spotkanie zboru i chcielibyśmy na tym spotkaniu zboru też o tych różnych rzeczach, które w ostatnim czasie się wydarzyły, bardzo szczerze, bardzo otwarcie porozmawiać. Więc pozwólcie, że dzisiaj ja nie będę kontynuował tego cyklu, a też powodem tego jest to, że no, jak wiecie, przez ostatnie prawie półtorej tygodnia nie mogłem w zasadzie chodzić, nie mogłem siedzieć, mogłem tylko leżeć, bo mój kręgosłup odmówił, a właściwie gdzieś tam nerwy przy kręgosłupie w tym dolnym odcinku odmówiły współpracy i zachowywały się bardzo niepoważnie, bolały cały czas, nawet nocami. Więc z tego powodu ja nie byłem zdolny wielu rzeczy wykonywać, ale byłem, miałem, to jest też czas taki, kiedy co, jak się nocą leży człowiek bezsennie zupełnie, to jedyną dobrą rzeczą, którą można robić, to się modlić, prawda? Modlić, myśleć o życiu. I słuchajcie, pozwólcie, że dzisiaj się podzielę takim słowem. I ja bym to słowo zatytułował najradośniejsza myśl. Albo szczęśliwa myśl. Gdzieś tam w literaturze jest coś takiego, jak taka szczęśliwa myśl, gdy ten bohater literacki ma jakieś trudności, właśnie koncentruje się na tej szczęśliwej myśli i wtedy wszystko zaczyna się dziać dobrze. I może was zdziwi to, co jest moją najszczęśliwszą myślą. Moją najszczęśliwszą myślą jest to, jaki jest Pan. To, jaki On jest. Jakim naprawdę Go opisuje Pismo Święte. Jak możemy Go, jaka jest Jego natura, charakter, jakie są Jego cechy, które są opisane w Piśmie Świętym. I pozwólcie, że dzisiaj opowiem o trzech cechach Pana Boga. Dwie z nich, a nawet i trzy czasami, są określane takim okropnym słowem, jak atrybuty Pana Boga. Nawet słowo brzmi tak bardzo nieciekawie, ale chciałbym, abyśmy za chwilę o tym sobie porozmawiali. Módlmy się przez chwilę jeszcze. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie dzisiaj i wyznajemy, że potrzebujemy Twojego słowa. Potrzebujemy Twoje słowo w głębi rozrozumieć. Potrzebujemy tego, aby Twoje słowo przeniknęło nas, aby ono dotknęło naszego życia i aby ono zmieniło nasze myślenie, ale też, żeby zmieniło nasze uczucia gdzieś tam w środku, aby zmieniło nasze nastawienie do wielu rzeczy. Panie, abyśmy wyszli z tego miejsca przemienieni i odnowieni. Ale wyznajemy też, że sami tego nie możemy dokonać. Potrzebujemy bardzo Twojego Świętego Ducha, aby On działał, aby On dotykał, aby On poruszał. Panie, prosimy Ciebie, przyjdź do nas. Alleluja. W imieniu Jezusa. Amen. Pierwszym atrybutem Pana Boga, o którym myślę teraz i który sprawia mi bardzo dużo radości, który jest moją szczęśliwą myślą, to jest to, że Pan Bóg jest wszechobecny. I tak, jeśli wyrazić to takim jakimś jednym krótkim zdaniu, no to będzie bardzo zwykłe zdanie, Pan Bóg jest wszędzie. I niestety jednak wiąże się z tym problem, jak my to zdanie rozumiemy. I to polega na tym, że bardzo, że jeśli chodzi o istotę Boga, jeśli chodzi o atrybuty Boga, to co nazywa się atrybutami Boga, to bardzo duży wpływ na nasze rozumienie miała teologia, która była z kolei pod wpływem bardzo mocnym filozofii greckiej. I takie powszechne rozumienie tego, że Pan Bóg jest wszechobecny, mniej więcej w ten sposób brzmi, że Jego istota jest taka, że ta istota wszędzie jest i wszystko przenika. I ja się powiem tak, Biblia nigdzie tak tego nie formułuje, Biblia zupełnie inaczej o tym mówi, ale właśnie, tu jest mi potrzebny mój mały przedmiot, którego użyję jako ilustrację. Gdy tak ludzie myślą o Panu Bogu, że Jego istota jest wszędzie, przenika wszystko, to Pan Bóg musi być podobny do takiego monstrualnego balona, który obejmuje całą rzeczywistość, widzialną i niewidzialną. Jeśli już myślimy o samej rzeczywistości widzialnej, to przecież to są niesamowite odległości. Tysiące, miliony, a nawet więcej, miliardy lat świetlnych. Trudno sobie wyobrazić balon tej wielkości. I ten balon ma jeszcze jeden problem. Z tego, co dzisiaj wiemy, przynajmniej dzisiaj wiemy, to jeszcze ten nasz niesamowity wszechświat, w którym żyjemy, który podziwiamy bardzo często, jest wszechświatem, który się rozszerza. Więc ten balon musiałby się też rozszerzać. Ta istota Pana Boga musiałaby się rozszerzać. Ale to jest to greckie myślenie o tym atrybucie Pana Boga. Natomiast Biblia zupełnie inaczej o tym mówi. I zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli do kilku miejsc Pisma Świętego, żeby się przekonać. Możecie sobie w pamięci zanotować psalm 8, psalm 19 i jeszcze jeden psalm, już zaraz powiem, który to tak szczególnie mówi o... Psalm 104. I tam jest sedno tego atrybutu Boga. Sedno, kim, jaki jest nasz Bóg. Bo co te psalmy mówią? Te psalmy mówią, że Pan Bóg jest w relacji z każdą częścią swojego stworzenia. Że jest coś, co wiąże Pana Boga z każdą rzeką, z każdą gwiazdą, z każdą planetą, z każdym... mało tego, nawet wiąże Pana Boga z każdym wschodem słońca, z każdym zachodem słońca. Pan Bóg jest związany z tym wszystkim. I wcale ci autorzy, którzy to napisali pod inspiracją Ducha Świętego, wcale nie mówią o tym, że Pan Bóg musi być taki, że tam gdzieś to obejmuje. Ale z każdą z tych rzeczy, z każdą częścią swojego stworzenia, Pan Bóg pozostaje w trwałej relacji. To nie jest tak, że On jakoś stworzył to, puścił, zostawił i niech to leci. On nadal jest przejęty tym wszystkim. Ale szczególnie już, ta relacja jest szczególna wtedy, gdy dotyczy tej części stworzenia, która jest świadoma tego, że jest Bóg. Świadoma tej relacji. I nie ma chyba psalmu, który lepiej to wyraża, niż psalm 139. A pewno wielu z was zna ten psalm. I gdy tylko wymieniłem, to moglibyście go zacytować. Od 7 wiersza tam czytamy takie słowo. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed Twoim obliczem ucieknę? Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie umarłych, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, i osiadł aż na krańcach morza. Nawet tam wiodłaby mnie Twoja ręka, uchwyciła Twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje i niech noc zgasi światło wokół mnie, to ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień. Mrok znaczy tyle, co światło. Niesamowicie wyraził to Dawid. I z takiej niesamowitej inspiracji. I on po prostu zrozumiał, na czym to polega. On wiedział, że przeżył to później dokładnie Jonasz, który chciał uciec od Pana Boga. I gdy tak uciekał, to w końcu trafił gdzieś tam w głębinę morską i powiedział, no Bóg mnie złapał. Bóg i tutaj jest. I coś zaczęło do niego mówić tam w głębinie tego morza. Bo Pan Bóg jest wszechobecny. I ta wszechobecność oznacza, że my jako ludzie i inne istoty świadome nie są w stanie zabronić Mu mieć relacje z nami. Nie jesteśmy w stanie Jemu nie pozwolić na to, aby Jego relacja dotykała nas. I słuchajcie, gdziekolwiek byście nie byli, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, On będzie dotykał nas sobą. Nie dlatego, że w ten taki sposób jakiś bardzo prostacki tam byłby jako część stworzenia. Nie. On dotyka nas dlatego, że gdy ma relacje z nami, to znaczy, że ma uczucia skierowane do nas, myśli o nas i czegoś pragnie dla nas. I nie jesteśmy w stanie tego strząsnąć z siebie. Za każdym razem, gdy uciekamy od tego, to prędzej czy później to nas dogania. Prędzej czy później Pan Bóg jednak odzywa się w naszym życiu. I dobrze jest, gdy odzywa się na tym etapie, kiedy jesteśmy gotowi, kiedy możemy jeszcze na to pozytywnie odpowiedzieć. Gorzej jest, gdy czujemy, że no Pan Bóg mówi, ale ja już nie jestem w stanie. Ja już nie chcę podejmować tego. Ja już właściwie moje życie dobiega końca i nie jestem. Nic z tego nie będzie. Ale Pan Bóg nawet wtedy nas namawia, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. To jest jedna z tych cech, które, z tych atrybutów Pana, jeden z tych atrybutów Pana Boga, który mi daje tyle radości. Drugi atrybut Pana Boga to jest to, że Pan Bóg jest wszechmogący. I myślę, że od razu tak jakoś wszyscy myślimy sobie, a no to wiadomo, jeśli mieć Pana Boga, to tylko takiego, który jest wszechmogący. Ale też znowu, ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to w biblijny sposób. Bardzo często ludzie zaczynają myśleć o tym tak abstrakcyjnie, tak nierzeczywiście, że w końcu to prowadzi do takiego głupiego pytania, które jest bardzo znane i ono brzmi mniej więcej tak. No, jeśli Pan Bóg jest wszechmogący, to czy może stworzyć kamień, którego sam nie będzie mógł unieść? To za głupie pytanie. Natomiast Pan Bóg inaczej i znowu opisuje nam swoją wszechmoc. I tym miejscem, które w Piśmie Świętym chyba jest najbardziej dotykające w tym względzie, to jest historia, która zaczyna się właściwie. No, to jest niedokładnie początek tej historii, ale taki przełom w tej historii. To jest historia Mojżesza i szósty rozdział. przepraszam, przeczytajmy najpierw z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, trzeci rozdział Księgi Wyjścia i czytamy od 13 wiersza do wiersza 15. Od 13 do 15. Lecz Mojżesz mówił dalej, dobrze, przychodzę do synów Izraela, mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię, co im wtedy powiem. I 14 wiersz. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. I to jestem, który jestem, to jest ten, to, co jest przez język hebrajski oddane przez te słowo Jahwe. I dalej 15 wiersz. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. I tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. A teraz czytajmy szósty rozdział, przepraszam, Księgi Wyjścia. I od drugiego wiersza do szóstego. Ponadto Bóg zapewnił Mojżesza, ja jestem Jahwe. Objawiłem się wprawdzie Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia Jahwe nie dałem im jeszcze pojąć. Ustanowiłem również moje przymierze z nimi, aby dać im ziemię Kanaan, ziemię ich wędrówek, gdzie byli gośćmi. Dotarło też do mnie wzdychanie synów Izraela, których Egipcjanie zniewolili. Wspomniałem o moim przymierzu, dlatego powiesz synom Izraela, ja jestem Jahwe, uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, wybawię was z ich niewoli, wykupię was uniesionym ramieniem za sprawą wielkich sądów. I przyjmę was sobie za lud, będę wam Bogiem i przekonacie się, że ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadza spod ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Znowu, to abstrakcyjne myślenie o Bogu prowadzi do takich jakichś dziwnych, bardzo nie do rozwiązania pytań. Natomiast co mówi tutaj Pan Bóg do Mojżesza? Pan Bóg do Mojżesza, i może jeszcze przedtem uświadamiamy sobie miejsce, w którym był Mojżesz. Mojżesz był człowiekiem takim o bardzo niepewnej tożsamości. A to z tego powodu, że urodził się tak naprawdę jako Hebrajczyk, ale był przysposobionym albo adoptowanym synem księżny egipskiej. I w związku z tym miał dwa środowiska, w których się wychowywał. Był wychowywany i przez swoją izraelską mamę i był wychowywany też w domu Farana. I kto wie, czy ten jego problem na przykład z językiem nie wziął się z tego. Raz mówiono do niego tym językiem i jestem pewny, że jego mama, jak go tam karmiła, to śpiewała mu jak? Nie po egipsku, śpiewała mu po hebrajsku. Mówiła do niego czułe słowa po hebrajsku. Gdy znalazł się w domu u Faraona, to tam mówiono nie po hebrajsku, tylko po egipsku do niego. I z tego powodu nawet mogło powstać u niego zamieszanie. I potem czytamy, że on mówi o sobie, a ja nie potrafię mówić, mam problemy z mówieniem. Być może to się wzięło z tego, że w dzieciństwie nie był uczony najpierw jednego języka konsekwentnie, gdy go poznał dopiero drugiego. tylko taka mieszanka. Mało tego, on miał coś w sercu i to było od Pana Boga przypuszczalnie, to pragnienie, aby ratować Izrael, aby ratować swoich bliskich. I pewnego razu spróbował to zrobić. To skończyło się tak, że właściwie stał się mordercą. Zabił nadzorcę, który pilnował jego braci przy pracy. I wiedział też, że w związku z tym czeka na niego sąd faraona i nie chciał stanąć przed tym sądem i uciekł. I gdy widzimy go, jak on już jest po tej ucieczce, to wygląda na to, że jest samotnikiem, że tak lubi przebywać sam gdzieś tam na tej pustyni z tymi zwierzętami, tylko rzadko jakoś tak stroni od ludzi. Dlaczego? Można się spodziewać dlaczego. Dlatego, że jest cierpi, że czuje się taki poobijany przez życie. Miał wielkie marzenia, miał wielkie pragnienia i z tego nic nie wyszło. Okazał się takim rozbitkiem w tym wszystkim. I w tym momencie przychodzi do niego Bóg. I Bóg mówi, słuchaj, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i mam dla ciebie zadanie. I to zadanie polega na tym, że pójdziesz i uwolnisz mój lud z Egiptu. No i Mojżesz różne wybiegi stosuje, ale w końcu Pan Bóg mówi, ja jestem, który jestem. I to, gdy to jest powiedziane w naszym języku, to niewiele znaczy. Natomiast gdy Pan Bóg to powiedział do niego, to znaczyło mniej więcej tyle, ja jestem tym wszystkim, czego ty potrzebujesz. Czego ci potrzeba? Ja jestem tym wszystkim, co potrzebne jest do tego, aby te obietnice się wypełniły. I zobaczcie, gdybyśmy mogli teraz przejść do tego opisu, jak później Mojżesz tę całą swoją historię widzi. Takie niezwykłe opisy znajdują się znowu w psalmach. To jest psalm 135. Psalm 135 i psalm 136. Te psalmy nie noszą, zazwyczaj w psalmach autor jest umieszczony na samym początku, ale te psalmy nie noszą imienia autora, ale ich treść wskazuje na to, że inaczej nie mogły powstać, jak to, że Mojżesz opowiedział tę historię, albo ktoś z bliskiego otoczenia Mojżesza opowiedział historię tego, co się wydarzyło i ktoś inny może, ktoś inny przełożył to na taką poezję psalmu. I szczególny jest ten psalm, psalm 135, możemy sobie przestudiować w domu później, ale psalm 136 jest taki wyjątkowy. Bo on się zaczyna od słów wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. A później czwarty wiersz, wysławiajcie tego, który jak nikt inny czyni wielkie cuda. Mojżesz poznał Boga jako tego, który czyni wielkie, wielkie cuda. Wiersz dziesiąty, wysławiajcie tego, który uderzył w pierworodnych w Egipcie. Znowu, Mojżesz poznał Boga, który doprowadził do tego momentu uwolnienia. I jedenasty wiersz, i wyprowadził stamtąd Izraela. I dwunasty, mocną ręką i podniesionym ramieniem. Trzynasty wiersz, on na części rozdzielił Morze Czerwone i przeprowadził jego środkiem Izraela. I potem 15 wtrącił Faraona i jego wojska do Morza Czerwonego. i 16, by poprowadzić swój lud przez pustynię. Pobił wielkich królów, pozbawił życia potężnych władców i wymienia tych władców. Dał im ziemię w dziedzictwo na własność swemu słudze Izraelowi. I to jest tak, w ten sposób Mojżesz opisuje wszechmoc Boga, że Pan Bóg jest wszechmogący. I znowu zauważcie, że to nie jest abstrakcyjna myśl. To jest coś, co on przeżył w relacji z Bogiem. Bóg w relacji z nim okazał się Bogiem, który ma moc, ma możliwości, ma sposobność, aby dotrzymać każdej obietnicy, którą mu złożył. W relacji z nami Pan Bóg jest tym samym Bogiem. Bogiem, który ma moc, aby dotrzymać każdej obietnicy, którą złożył. Słuchajcie, jedną z obietnic, którą Pan Bóg składa, jest to, że on pozbawi moc zła, czy usunie zło z tego świata. I on ma moc to zrobić. Inną obietnicę, którą Pan Bóg składa do naszego życia, to jest to, że Pan Bóg da nam spokojne sumienie. To jest to, że Pan Bóg uwolni nas od każdego grzechu. To jest to, że Pan Bóg przyjdzie do nas ze swoją mocą, kiedy będziemy Go potrzebować. I Pan Bóg, jeśli jest wszechmogący, a świadectwo Biblii jest jednoznaczne, Pan Bóg jest wszechmogący, ma moc dotrzymać każdej tej obietnicy. Ja nie wiem, jaką obietnicę Pan Bóg złożył do twojego życia. To może być bardzo taka twoja szczególna sprawa między tobą a Panem Bogiem. Gdzieś tam w ciszy, w tej swojej osobistej modlitwie, kiedyś odebrałaś coś, co Pan Bóg ci powiedział. I teraz jest dla ciebie takie drogie. Ja chciałbym ci powiedzieć dzisiaj, Bóg jest w stanie tej obietnicy dotrzymać. On na pewno jest w stanie, bo jest wszechmogącym Bogiem. Cała Biblia składa jedno wielkie świadectwo o tym. I gdy tak, gdy mówimy o tych dwóch rzeczach, wszechobecny i wszechmogący, to ja przynajmniej czuję się z Panem Bogiem, gdy myślę o tych rzeczach, o tych cudownych rzeczach, jak taki chłopak, który trzyma za rękę wielkiego bohatera. To jest tak, jak ci chłopcy w szkole, którzy się chwalą swoim tatą. Mój tato to tam, nie wiem, podnosi 100 kg jednym palcem, a drugi mówi, a mój tato to potrafi cały samochód przewrócić na bok. I się chwalą, i się wychwalają. I to jest mój najlepszy tato, który mnie trzyma za rękę. Na pewno nie ma nikogo tak obecnego i nie ma nikogo tak potężnego jak on. Ale również, gdy mamy do czynienia z potężnym, z kimś potężnym, to jest pewna obawa. Jest pewna obawa, bo ludzie, którzy mają wielką siłę, czasami nawet jak przychodzą i ściskają rękę, to nie do końca robią to bardzo serdecznie, robią to z głębi serca, ale my odczuwamy przy tej okazji też trochę bólu. I czasami wolimy nawet się tak jakoś dystansować, nie za bardzo wystawiać, szczególnie na jakiegoś misiaczka od takiej osoby, bo po prostu będzie nas boleć. Ale Bóg jest niezwykłym Bogiem. I te dwa atrybuty byłyby trochę puste, gdybyśmy nie zajrzeli do Nowego Testamentu i nie zajrzeli do tego, co można by też nazwać atrybutem, ale ja w tym momencie to jest pierwszy list Jana, 4:8-8. W drugiej części tego wiersza jest słowo o Bogu, które stwierdza, Bóg jest miłością. Ten bohater, ten wielki bohater, który trzyma nas za rękę i którego uścisku może byśmy się mogli obawiać, mówię sobie, tak bardzo ciepło, tak bardzo rozczulająco. Jestem miłością. Ja nawet powiem tak, według mnie to stwierdzenie o Bogu, to miłość, to nie jest atrybut Boga, to jest Jego istota. On mówi o tych rzeczach, o tym, jak mocny jest, jak jest wierny i o wielu innych rzeczach, ale nie mówi jestem wiernością, ale mówi jestem miłością. Jestem miłością. Wszystko, co w Bogu jest, wszystkie myśli, wszystkie uczucia, wszystkie działania wypływają z jednego. Z tego, że kocha Ciebie, kocha mnie, kocha każdą osobę na tej ziemi. Ale ciekawą rzeczą jest to, że to Boże takie objawienie tego, jaka jest Jego istota, w szczególny sposób jest skierowana do ludzi. Bóg nie kieruje tego do gwiazd. Bóg nie kieruje tego do całego nieboskłonu. Bóg nie kieruje tego do rzek, do chmur, do gór, ale Bóg kieruje to do nas i mówi, słuchaj bardzo uważnie, Izraelu, gdybyśmy mogli zacytować tutaj Stary Testament. Ja jestem miłością. Ja jestem miłością. Ja jestem przejęty każdym Twoim dniem. Ja jestem przejęty każdą Twoją sprawą. Ja jestem przejęty każdą Twoją złą. Ja jestem pewny, że Pan Bóg, jeśli mówi, że każdy włos jest policzony, to równie dobrze mógłby powiedzieć, że każda łza, którą my wylewamy, jest policzona. Każda chwila, która jest dla nas ciężka, jest dla Niego ciężka. W tym sensie, że On z nami ją tak samo przeżywa. Idzie z nami, bo udowodnił to przez to, że poszedł na krzyż, na Golgotę. Oddał tam swoje życie za Ciebie i za mnie. I dlatego najlepszą naszą myślą, najlepszą rzeczą, jaką może się nam zdarzyć, jest to, żeby się cieszyć naszym Bogiem. Bogiem, który jest obecny w naszym życiu. Bogiem, który jest Bogiem, który może dotrzymać każdej obietnicy, którą złożył i Bogiem, który jest miłością. Żaden Bóg u Greków, u Rzymian czy innych narodów nie powiedział o sobie jestem miłością. Tylko Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jestem miłością. To jest to, co nie tylko go charakteryzuje, ale sprawia, że jest tym, kim on jest. Gdyby nie tak, to byłby to całe wszystko to, co dotyczy nas i Boga, wyglądałoby zupełnie, zupełnie inaczej. On jest miłością. Chciałem tymi kilkoma myślami, abyśmy zostali zachęceni do tego, żeby poznawać tego, który został objawiony w Biblii. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam się.